Nocne światła w Radiu Plus.
W Nocnych Światłach gościem państwa i moim jest Paweł Zuchniewicz, dziennikarz, publicysta i autor powieści o Janie Pawle II i prymasie kardynale Wyszyńskim. Ostatnia twoja książka, Prymas w Stoczku, książka, no właśnie o tym okresie, o którym opowiadasz. To czas taki, który dla Polski był no, wielką nocą. Miał być z nami profesor Jan Żaryn tutaj. Ze względów tak zwanej siły wyższej nie dotarł do studia. Historyk i znawca czasów Kościoła podczas okupacji sowieckiej i za czasów komuny. Redaktor też naczelny miesięcznika w sieci historii. Chcieliśmy tutaj prosić go, żeby poszerzył też naszą wiedzę na ten temat, jak to wyglądało to spektrum polityczno-społeczne w tym czasie. Ale też z twojej książki no, przebija właśnie ten czas jako... No tutaj my, młodsi ludzie, mamy takie doświadczenie stanu wojennego i wspominamy go właśnie jako taką, no można powiedzieć, taką smugę cienia na naszej historii. No też myślę, że taką smugą cienia dla ludzi żyjących w tamtych czasach, a szczególnie dla prymasa. No, był ten okres uwięzienia, no ale też w ogóle czasu stalinizmu.
Tak, no pamiętajmy oczywiście, że też byli tacy, którzy cierpieli o wiele bardziej niż on. On tego miał świadomość, bo chociażby to trzeba też mówić często, przytaczać, że tej samej nocy, kiedy był aresztowany prymas, został aresztowany również arcybiskup Baraniak, który był, pracował w sekretariacie prymasa Polski, który później został arcybiskupem poznańskim i który był też najbliższym współpracownikiem kardynała Chlonda. I arcybiskup Baraniak, wówczas chyba biskup jeszcze Baraniak, on siedział po prostu 2 lata w więzieniu. On był na Rakowieckiej, jego tam nigdy za dużo nie mówił o tym, ale on miał być głównym świadkiem oskarżenia, tak prawdopodobnie, więc zmuszano go, torturowano go i zawsze okazał maksymalną lojalność wobec prymasa. Tak. Byli ludzie, którzy przecież prymas został aresztowany jesienią 1953 roku, a wczesną wiosną, właściwie zimą, został zamordowany generał Fildorf Nil, prawda? Więc było tam bardzo dużo właśnie ludzi, którzy bardzo cierpieli,
ale też z pogwałceniem wszelkiego rodzaju sprawiedliwości i prawa.
Ale na tym tle, jak się właśnie patrzy na postać Wyszyńskiego, to znaczy widać też, że on jakby, i on też to odczytywał, że jest w pewien sposób prowadzony i on przyjmował, to pierwsza rzecz, która też myślę, że może być dla nas pewną wskazówką, pewnym, jak ma nasza audycja się nazywa?
Nocne światła.
Nocne światła, pewnym światłem, prawda? Że to, co mi zresztą też kiedyś powiedziała taka osoba, która doświadczyła uzdrowienia za sprawą Jana Pawła II, że tajemnicą jest akceptacja. Uwaga, akceptacja to nie znaczy zgoda na niesprawiedliwość. Czyli żona na mnie krzyczy, a ja uszy po sobie i ten, tak? Mąż pije, a ja uszy po sobie. Nie, nie, nie. To nie jest zgoda na niesprawiedliwość. Ale jakby akceptacja, że ja jestem w tym miejscu i akceptuję tę sytuację. Bo my się buntujemy.
Pierwszy no, próbuję się w niej odnaleźć. Tak. Po prostu nie, tak. Ale być wiernym.
I prymas... Pierwszy, zanim on pojechał, zanim go zawieźli do Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego, to on pierwsze tam niespełna 3 tygodnie więzienia spędził w Rywałdzie, koło Grudziądza. I on, do dzisiaj tam pozostała po nim pamiątka przepiękna w tej celi, to znaczy Droga Krzyżowa. On ołówkiem narysował sobie poszczególne stacje Drogi Krzyżowej na ścianach, na ścianie, tak? Na 4 ściany on rozrysował sobie i do dzisiaj już tam tynk został nałożony nowy, ale w głębi to takie nisze się potworzyły, tak? I są zachowane te oryginalne, te krzyżyki tej Drogi Krzyżowej. I on tam w Rywałdzie napisał taką ciekawą rzecz, że moja sprawa nie jest sprawą moją, tylko jest sprawą Bożą. A takie sprawy trwają długo. I miał świadomość już, że to więzienie nie skończy się w 2 tygodnie. Nie chciał się z tym pogodzić. Jakby, to znaczy on cały czas pragnął być na służbie. tam, gdzie go papież postawił. Arcybiskup Gniezna, arcybiskup Warszawy, prymas Polski, przewodniczący konferencji episkopatu, człowiek, który no, był tym zwornikiem kościoła w Polsce, tak? Ale miał tę świadomość, że mówi, moja sprawa będzie trwać długo, bo to nie jest sprawa moja, tylko sprawa Boża. I druga ciekawa sprawa, z jego jakby stosunku do tej wielkiej niesprawiedliwości, której doznał, mówi, że na moim roku seminaryjnym, jak tam, gdzie chodził do, jakby w seminarium we Włocławku, z tego roku seminaryjnego ocalało 6. Zginęli w Dachau, zginęli w czasie II wojny, byli aresztowani i tak dalej. 6 nas ocalało. I on przez wojnę przynajmniej 3 razy groziła mu śmierć i ocalał za każdym razem. I mówi, i czuł się z tym tak jakoś niezręcznie, nie? Tak. To znaczy, że inni cierpieli, a on nie. I mówi, w pewien sposób teraz uspokoił się, że on też ma jakby ten swój udział. Zresztą jest też taki piękny, można powiedzieć, takie symboliczne bardzo moment, kiedy on został aresztowany, bo on dostał jeszcze, jak był biskupem w Lublinie, w prezencie palto po biskupie Michale Kozalu. Biskup Kozal to był biskup pomocniczy we Włocławku, który został aresztowany, który jemu kazał uciekać, i on się podporządkował i zostawił Włocławek, choć nie chciał. A biskup Kozal razem z wieloma innymi księżmi został aresztowany i on został męczennikiem w Dachau, beatyfikowany przez Jana Pawła II w 87 roku tu w Warszawie. I on dostał palto biskupa Kozala. Ale mówi, że on przygotował sobie, bo on się spodziewał aresztowania, więc przygotował sobie ciepłe palto na futrze, bo nie wiadomo, gdzie go tam zawiozą, i ciepłe buty. I kiedy wychodził już, to ktoś mu podał palto, ale nie tamto, które sobie przygotował, tylko potem zobaczył, że to było właśnie to palto biskupa Kozala, kiedy wychodził z Miodowej, kiedy już go wyprowadzali po aresztowaniu, tak? Coś jest na rzecz.
Tak, ale wiesz, co mi się przypomina? Teraz historia biskupa Nguyena wietnamskiego, który przecież też był uwięziony przez komunistów w 1975 roku i przez 13 lat więziony, z tego 9 lat w odosobnieniu.
Sam jeden.
Sam jeden, tak. Papież Benedykt XVI chyba w 2005 roku też rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.
Tak, rozpoczął się, nie wiem, czy później to rozpoczął.
I z tego, co pisał biskup Nguyen, to on mówi, że na początku właśnie nie mógł zaakceptować tej sytuacji. No przecież ja jestem pasterzem, ja powinienem odprawiać Eucharystię, powinienem gromadzić lud wokół siebie. A potem, jak pisał, doszedł do tego, że tak, no, Bóg mu przeznaczył takie miejsce i być może to jest właśnie to, co on może dać Kościołowi. To swoje cierpienie, to odosobnienie, że na tym może też budować się ten Kościół wokół niego, mimo że on nie jest ze swoimi owcami.
Bardzo ciekawie to mówisz, bo rzeczywiście z tego, co pamiętam, to ci, którzy, nawet ci jego strażnicy doznawali pewnych zmian w sobie, tak? Strażnicy biskupa Nguyena i prymas Wyszyński, w tych zapiskach to jest powiedziane, nie w jego zapiskach więziennych, tylko w tych archiwach IPN-u. Właśnie tutaj też chcę podziękować profesorowi Żarynowi, bo on udostępnił mi też te materiały, zapiski TW Krystyna, które są bezcennym źródłem poznania codziennego życia tych więźniów w Stoczku. I tam między innymi to jest chyba miał prymas taką przemowę w wieczór wigilijny do nich, czyli do siostry i do księdza, którzy oboje zresztą na niego pisali, tak? Nie, może nie na niego, ale o nim, no powiedzmy, nie chcę wchodzić w szczegóły, mniejsza o to, ale on napisał, ja jestem takim biskupem teraz więziennej diecezji. I on poczuwał się do odpowiedzialności za tych ludzi, którzy byli dookoła niego. To znaczy, nie chodziło tylko o to, o Panie Boże, składam Ci moje cierpienie.
Prałatura personalna, tak?
No, coś w tym stylu, tak? To znaczy, że ale mówił nie tylko za siostrę i za księdza, co widać było wyraźnie, że jakby troszczył się i o ich zdrowie, i jak się czują, i żeby się uczyli, żeby się nie załamawali, i dowcipy im opowiadał, że byli w dobrym humorze i tak dalej. Ale również o tych, którzy go pilnowali. I potem po roku, to w zapiskach przeczytamy, on z dużą taką satysfakcją odnotowuje, że widać nawet pewną zmianę zachowania wśród strażników. Bo na przykład kiedyś kleli jak szewce, A teraz już przynajmniej jak widzieli, że prymas się zbliża, to już mówili po ludzku. Nie? I no, oczywiście, to jest mała rzecz, nie? No mała rzecz, ale on miał pewno, cieszył się tym, że oni jednak ich ten poziom moralny troszeczkę się podniósł, nie? Że, czyli widać, że no tak można powiedzieć, trudna miłość, ale miłość, tak? I kiedyś jest też zanotowana taka rozmowa jego z tym komendantem, czy zastępcą komendanta, bo on tam zawsze no, mówi, że proszę o to, że tutaj domagam się pewnych praw i tak dalej. I on kiedyś tam mówi, no mówi, proszę pana, no pan tutaj, ja nie mam z kim rozmawiać, nie ma przedstawiciela rządu, no i pan z natury swojej reprezentuje tą stronę, która mnie skrzywdziła. Więc oczywiście te nasze rozmowy nie mogą być zbyt przyjemne, ale chcę, żeby pan wiedział, że jakby osobiście do pana nic nie mam, nie? Że znaczy, jakby chciałem powiedzieć, no ty też jesteś człowiekiem, tak? No tylko, no ponieważ reprezentujesz tą władzę, no to muszę z tobą rozmawiać, no, w sposób konkretny i zdecydowany, tak? Więc to było ciekawe, tak? Że widział tam, nawet w tych oprychach, mówi człowiek.
No to też tak jak mówił rotmistrz Pilecki do pułkownika Józefa Różańskiego. Przecież no, ja przyznaję się do tego, że przegrałem, bo traktowałem pana po prostu tak, jak mnie nauczono. Z zaufaniem.
Mm-hmm, tak, właśnie, właśnie. I jeśli już mowa o tym, to jest bezcenne dla mnie przynajmniej potwierdzenie w zapiskach TW Krystyna, co tam jest w tej książce Prymas w Stoczku, potwierdzenie faktu opisanego przez już świętej pamięci Marię Okońską, która, jak wiadomo, była w więzieniu, ta współpracowniczka bliska prymasa Wyszyńskiego, była w więzieniu i która rozmawiała z osławioną Luną Brystygier, panią szefową tego departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który był odpowiedzialny chyba właśnie za...
Tak, była prokuratorem.
Tak, nie prokurator, tylko naczelnik tego wydziału.
Naczelnik, tak.
I
tak.
Za walkę z Kościołem, ona cały program walki z Kościołem i tak dalej, i tak dalej. I faktem jest, i to prymas potwierdza w 1953 roku w rozmowie ze Skorodeckim, że on z nią rozmawiał w Wielki Piątek. Bodaj, nie wiem, to było 51 może rok, czy coś takiego. W każdym razie zaprosił ją do siebie i ona w Wielki Piątek rozmawiał z nią przez dwie chyba godziny. Między innymi właśnie ona zawsze zapowiadała, że my z księdza prymasa nie zrobimy męczennika, nie zrobimy mu tej grzeczności, prawda? Bo to wiedziała, że to mogłoby być dla samej komuny niebezpieczne. Ale no faktem jest, że potem tak przynajmniej wiele osób twierdzi, że ona nawróciła się.
Tak, no mówią, wiele źródeł mówi o tym, że ona się nawróciła bardzo poważnie, jako tak radykalnie.
Na pewno bywała, na pewno często bywała w Laskach. I że podobno ochrzciła się przed śmiercią.
No zresztą ponoć nie jedyny to przypadek wśród tych oprawców komunistycznych, że no, doszło do głębokiej zmiany wśród nich. No.
To jest właśnie to, jak to kiedyś...
Tajemnica mówiłem, serca człowieka.
Jakiś młody człowiek, który jakiś narkoman, czy coś czytałem, takie rzeczy, mówi, zostałem rozjechany walcem Bożej miłości.
No tak, to obrazowe dosyć. Trzeba przyznać, ale no też myślę, że ten stary człowiek został rozjechany
tak,
walcem,
tak,
natomiast
tak,
narodził się nowy.
Się narodził, bo rzeczywiście coś trzeba stracić, żeby coś zyskać.
Ale skoro już mówimy o narodzinach, to chce mi się tutaj nawiązać do tego, co mówiliśmy o wpływie papieża na ten przekaz do młodych ludzi. Papież Franciszek teraz często mówi o tym, żeby uśmiechać się, że człowiek zgorzkniały no nie jest w stanie wzbudzić u innych no takiej radości życia.
Teraz on chyba powtarzał, że święty smutny to tragiczny święty.
Tak. No zresztą też bardzo mi się podobało to, jak na spotkaniu z przełożonymi generalnymi zgromadzeń zakonnych męskich,
tak,
powiedział,
tak,
że absolutnie żadnych przemówień czy oficjalnych wystąpień, tylko po prostu będziemy rozmawiać i pytać się o różne rzeczy nawzajem. To jedno, ale właśnie tak się zastanawiam nad tym, przecież papież Franciszek no, jest chyba, tak mi się wydaje, lubiany, nawet przez te media tak zwane mainstreamowe, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. A teraz świeżo, będąc po powrocie z Francji, no muszę powiedzieć, że ta narodzona pierwsza córa Kościoła no jakoś smutno się prezentuje, jeśli chodzi o obecność wiernych w kościołach. W Boże Narodzenie, to już księdzu Zbyszkowi Kapłańskiemu mówiłem parę dni temu tutaj w programie, w Boże Narodzenie w jednym z największych kościołów w Paryżu przy placu Clichy w kościele Świętej Trójcy jedna, jedyna Eucharystia. Jedna jedyna i kościół wypełniony w 1/3.
Może no, smutno. Byłeś w prawidłowym miejscu, jeśli chodzi o Francję, bo tam trzeba wiedzieć, gdzie pójść.
Być może.
To jest, tam jest, rzeczywiście tak jest, ale to jest też daleka droga, ale jeśli już mowa jest o Francji i o Janie Pawle II, papież, jak był pierwszy raz we Francji, to był, to wtedy powiedział właśnie, tu mówiłeś, najstarsza córko kościoła. Francjo, najstarsza córo kościoła, co zrobiłaś z obietnicami twojego chrztu? Wtedy zadał takie pytanie, tak, chyba na lotnisku Le Bourget pod Paryżem. I jednak bym powiedział, że wzięli sobie do serca, że w 96 roku było 1500-lecie chrztu, tylko że oni nie mówili chrztu Francji, tylko chrztu króla Chlodwiga.
Tak, właśnie.
Ale wtedy obsługiwałem tę pielgrzymkę papieską, która zresztą omijała Paryż i kończyła się bodaj w Reims. I byłem zdumiony. I byłem zdumiony, bo widziałem, że przyjechało tam z całej Francji, było chyba ze 200 tysięcy ludzi, co może w Polsce nie szokuje, ale tam tak. I jakby widać było, że przyjechali ludzie, którzy byli dumni z tego, kim są. I pamiętam, jak w 1981 roku byłem we Francji i pracowałem tam jako student, to oczywiście w zupełnie laickim środowisku, i miałem tam, był taki też jakiś student francuski, do mnie tak raz zagaduje i mówi, słuchaj, ty z Polski jesteś? Mówię, no tak, to pewnie jesteś katolikiem. Mówię, no tak. Mówi, ja też. Ale tak, wiesz, żeby nikt nie usłyszał, nie? To tu coś się zmieniło, dlatego że właśnie wtedy, w tym 96, to już było widać, że są ludzie, którym naprawdę zależy. I to żyją tym, tak? Żyją. Ja poznałem masę ludzi, którzy potrafią mieć liczne rodziny, którzy rzeczywiście praktykują gorliwie, chodzą codziennie na mszę świętą i w pracy, i w domu, że tak powiem, i żyją tą jednością. A potem właśnie na rok później, w 97, taka była atmosfera, pamiętam, biskupi francuscy mówili wtedy przed przyjazdem Jana Pawła II, to będzie pierwszy Światowy Dzień Młodzieży, w którym liczba uczestników z zagranicy będzie większa niż gospodarzy.
No, było ponad 1,5 miliona.
A potem ja też nigdy nie zapomnę. Wczesny ranek, to był 20 sierpnia, jakoś tak to było. W każdym razie sobota i niedziela. I wczesny ranek, Paryż, jadę metrem na Longchamp, ten tor wyścigów konny, gdzie było to spotkanie. Być może 6 rano i widzę te metro pełne ludzi. I to z dzieciakami, z małymi dziećmi, całe rodziny. I mówię, kurczę, jak tu już jest tyle ludzi, to co to będzie tam? I następnego dnia, w poniedziałek, Libération, która jest gazetą lewicową, tak? Dała na okładce po prostu morze ludzkie, tak? I mówi, 1 milion i on... Tak? A było więcej niż milion.
Było więcej, tak.
I to było, to znaczy, że rzeczywiście to, co papież, można powiedzieć, tak delikatnie im wypomniał, tak, Francja, najstarsza córo kościoła, to, że potem była jednak bardzo szybka praca wykonana i ten był też ten powiew, inny powiew ducha może niż u nas, po tym niech stąpi duch twój, ale też widoczny, tak. I jest pełno takich znaków, pełno w wielu, wielu miejscach na świecie, gdzie on siał i to ziarno wyrastało.
Paweł Zuchniewicz, autor książek o Janie Pawle II i prymasie kardynale Wyszyńskim, dziennikarz i publicysta, jest gościem Nocnych Świateł. Za chwilę ostatnie nasze minuty spotkania, teraz chwila na muzykę i niebawem będziemy się żegnać i podsumowywać też nasze spotkanie, nasze refleksje tutaj na temat wielkich świętych, o których rozmawiamy.
Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło.